Czy to ty jesteś spodziewanym Mesjaszem? Czy mamy oczekiwać kogoś innego? To pytanie zadane 2000 lat temu Jezusowi z Nazaretu przez siedzącego w więzieniu jego kuzyna, Jana Chrzciciela, jest dzisiaj pytaniem, które, jestem głęboko przekonany, jest pytaniem wielu z nas, a na pewno niektórych z nas dzisiaj na tej sali, czy tych, którzy oglądają nas w internecie, przysłuchają w internecie. A myślę też, że na przestrzeni życia, tak naprawdę w różnych chwilach, to pytanie było pytaniem każdego, kto w którymś momencie postanowił podporządkować swoje życie Jezusowi albo zmagał się z tą decyzją. Jeszcze rok, dwa lata temu ten sam Jan Chrzciciel z pasją zapowiadał nadejście Mesjasza w osobie Jezusa, a teraz, siedząc w więzieniu, za otwarty sprzeciw wobec Heroda Antypasa i jego kazirodczego związku z żoną swojego brata, wysyła uczniów do Jezusa. Uczniów, z których wielu podążyło za Jezusem właśnie dlatego, że Jan Chrzciciel powiedział o nim to, co powiedział. Wysyła uczniów z pytaniem, które w świetle wcześniejszych faktów, które wiemy na temat życia Jana Chrzciciela, wydaje się skandaliczne i tak naprawdę wyjątkowo nie na miejscu. Czy to ty jesteś spodziewanym Mesjaszem, czy też mamy oczekiwać kogoś innego? Gdyby to powiedział zwykły, prosty człowiek gdzieś w tamtym czasie w galilejskiej wiosce, to pewnie pokiwalibyśmy głową, machnęlibyśmy ręką, powiedzieli, no tak, co on tam wie. Ale to pytanie zadaje człowiek, który całe swoje życie i służbę podporządkował przygotowaniu drogi dla tego, który przychodził po nim. To człowiek, który widząc Jezusa zawołał, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, w momencie, kiedy jeszcze nikt nie miał pojęcia, co ten człowiek, nauczyciel, cieśla z Nazaretu, Bóg w ciele, miał zrobić. Człowiek, który mówiąc o Jezusie powiedział, nie jestem godzien zawiązywać mu rzemyka u jego sandałów. Człowiek, który podczas chrztu Jezusa usłyszał słowa pochodzące z samego nieba, słowa głośno wypowiedziane przez samego Boga. To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Jan to słyszał. A jednak zadaje to trudne, dziwne pytanie. Innymi słowy, mamy do czynienia z człowiekiem wielkiej wiary, z człowiekiem pełnym oddania i służby, który sam rozpoznał w Jezusie Mesjasza, Boga w ciele, który miał nadejść, a teraz zadaje to dziwne, nie na miejscu wydawałoby się pytanie. I rzeczywiście może nam się to pytanie wydawać nie na miejscu tak długo, jak długo nie zadamy sobie kolejnego pytania, stając przed lustrem i patrząc uczciwie sobie w oczy, ale też w swoje serca, jak często w obliczu kryzysowych sytuacji sami zadawaliśmy Bogu podobne pytanie. Przypomnijmy sobie, jako naśladowcy Chrystusa, te chwile, kiedy w obliczu śmierci kogoś bliskiego nam pytaliśmy, Jezu, czy Ty naprawdę istniejesz? Albo czytając z przerażeniem kolejne doniesienia z linii frontu w Ukrainie, kręciliśmy głowami, pytając w głębi serca, Boże, gdzie jesteś? Tak szczerze. Boże, gdzie jesteś? Czy Ty naprawdę działasz? Albo doświadczając cierpienia w rodzinie, czy niesprawiedliwego traktowania w pracy, pytaliśmy, czy naprawdę nie mogłeś tego powstrzymać, a może wcale nie jesteś tak wszechmogący, jak mówisz, że jesteś. A może jesteś osobą poszukującą Boga, jeszcze nie do końca przekonana o tym, że On istnieje, zmagasz się z pytaniami wiary i sensu życia i kiedy stawałeś wobec niewytłumaczalnego cierpienia i bólu, pytałeś, to jak to jest z Tobą, Boże? Mówią, że Ty wiesz wszystko, możesz wszystko, a tutaj milczysz. I nie dajesz znaku, że naprawdę istniejesz, bo może nie istniejesz. Może wcale Ciebie nie ma. Niech rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie stanął na rozdrożu wiary i niewiary, zaufania Bogu i zwątpienia w Boga. Tak naprawdę, jeżeli jesteśmy szczerzy wobec siebie, To pytanie Jana Chrzciciela to tak naprawdę to nasze pytanie. Pytanie, które na różne sposoby zadajemy Bogu w obliczu kryzysu wiary albo stając na granicy niewiary. Niektórzy z nas robią to odważnie i na głos, inni w zaciszu swojego serca, jeszcze inni nieśmiało, szeptem, jakby bojąc się tych słów, czy aby przypadkiem wypowiadając je, nie bluźnimy przeciwko Bogu. Ale w głębi duszy mamy nadzieję, że odpowiedź na to pytanie pomoże nam wytrwać w wierze lub zrobić krok w stronę Boga. I zadając podobne pytania, jesteśmy niejako echem, odbiciem słów psalmistów sprzed kilku tysięcy lat, którzy wielokrotnie na kartach 150 modlitw, które możemy odczytać w księdze zwanej psalmami, wielokrotnie wołali do Boga szczerze, mówiąc, gdzie jesteś? Albo odezwij się, albo obudź się. Co za bezczelność. A jednak. Tak naprawdę chcę nas uspokoić. Zwątpienie przez tych wszystkich, którzy przyglądają się różnego rodzaju etapom w życiu człowieka wierzącego, zwątpienie jest z jednej strony doświadczeniem bardzo ludzkim i świadectwem naszego człowieczeństwa. Czyni nas prawdziwymi ludźmi, bo wydobywa z nas to, co tak bardzo staramy się często ukryć przed innymi, przed maską pozorów, przed maską fałszywej pobożności, czy w masce fałszywej pobożności. Kiedy wątpimy, stajemy całym sobą w obliczu cierpienia, niesprawiedliwości czy bólu i wołamy w stronę Boga proste rzeczy. Panie, nie wiem. Nie rozumiem. Nie potrafię. Ale jednocześnie moment zwątpienia jest ważnym momentem w życiu człowieka wierzącego albo poszukującego Boga, bo tak naprawdę paradoksalnie, kiedy wątpimy, dajemy świadectwo naszej wiary. Jak? Zapytacie? No tak samo jak ciemność nie może istnieć bez jasności. Żeby coś nazwać ciemnością, musimy wiedzieć, jak wygląda światło. Zwątpienie jest jak ciemność, która może zaistnieć tylko wtedy, kiedy wiemy, że jest coś takiego jak wiara i że idziemy przez życie w zgodzie z tą wiarą, ale przychodzą chwile, kiedy mamy wrażenie, jakbyśmy chodzili po omacku i wątpimy, stając w jednym rzędzie z ludźmi, takimi jak Jan Chrzciciel, który siedzi w ciemnej, pustej celi, prawdopodobnie świadomy tego, że już z niej nie wyjdzie. I chociaż znamy przypadki innych osób, które w więzieniu śpiewały psalmy i wołały Bogu na chwałę, to akurat Jan Chrzciciel wypowiada to jedno pytanie, które zostanie ostatnim pytaniem, ostatnimi zapisanymi słowami tego wielkiego człowieka wiary. Nic więcej już nie wiemy na jego temat, poza tym, że został ścięty. W dalszej części tego rozdziału Ewangelii Mateusza Jezus mówi o Janie, że jest więcej niż prorokiem. Mówi o nim, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan, a jednak czy ty jesteś tym spodziewanym Mesjaszem, czy mamy spodziewać się kogoś innego? Tak naprawdę wątpliwości mają bardzo ważne miejsce w dojrzewaniu człowieka wierzącego, w naszym dojrzewaniu do stania się w pełni takim jak Chrystus. Miarą naszej dojrzałości nie jest nasza wiedza, nie jest to, ile pobożnych rzeczy robimy, nie jest to, ile dajemy, nie jest to, jak dotrzymujemy pewnych praktyk, czy robimy pewne rzeczy. Miarą dojrzałości chrześcijanina od początku do końca jest miłość. A konkretnie życie w prawdzie i miłości jednocześnie, bo to było w Chrystusie. I całe nasze życie tak naprawdę nie jest życiem, nie jest pielgrzymowaniem, nie jest kroczeniem, podróżą w stronę tego, żeby więcej wiedzieć o Bogu, ale więcej żyć, żeby Boga było więcej w nas, żeby nasze ciało mogło stawać się, czy Słowo Boga mogło stawać się ciałem w naszym życiu. I na końcu tej podróży jest życie człowieka, który w pełni kocha, tak jak Bóg potrafi kochać, to wydaje się być niemożliwe i jest po ludzku niemożliwe. Ale do tego dążymy i do tego idziemy, w tę stronę. Apostoł Paweł tak się modlił o wierzących ludzi, żeby zamieszkała w nas cała pełnia Chrystusa. I to jest naszym celem. A jeżeli tak, to moment zwątpienia jest ważnym momentem, nie do przegapienia w życiu człowieka wierzącego. Tak naprawdę wątpliwości są częścią dużo większego procesu, który różnie był nazywany w historii Kościoła i przez różnych ludzi przyglądających się temu od strony duchowej, psychologicznej i jeszcze innej, społecznej, jest różnie nazywany, ale pojawiają się one, moment zwątpień przejawia się zawsze w momencie niespodziewanych, po prostu niechcianych przeżyć. W przypadku Jana było to uwięzienie i perspektywa niechybnej śmierci. W Twoim przypadku to może być śmierć kogoś bliskiego, może być nagła wiadomość o chorobie, może być utrata pracy, może być zapaść finansowa, może być rozwód, strata dziecka, przeprowadzka, zwłaszcza taka wymuszona przeprowadzka, której nie chcemy, a musimy. Zdrada, problemy w małżeństwie, rozczarowanie przyjacielem, depresja, powrót do nałogu, hejt w internecie, niepowodzenia w sporcie. Ten proces ma wiele nazw. Najczęściej nazywamy go po prostu kryzysem. Jest to kryzys życiowy, kryzys również, którego konsekwencją często jest kryzys wiary. I chociaż pierwsze skojarzenia ze słowem kryzys wydają się być bardzo negatywne, bo wywołują go negatywne, trudne doświadczenia, to okazuje się, że w dłuższej perspektywie kryzys stwarza możliwość głębokiej przemiany, zmiany tego, czego na dłuższą metę nie da się utrzymać. I to jest bardzo ciekawe. Greckie słowo krisis pochodzi od greckiego czasownika krino, który dosłownie oznacza rozróżnić, wybrać, zdecydować. A to znaczy, że kryzys, chociaż niechciany i nielubiany, tworzy niepowtarzalną okazję do zmiany i to od nas zależy, tylko od nas. Czy będzie to zmiana na lepsze, czy zmiana na gorsze? Sam kryzys nie gwarantuje tego, że pójdziemy w dobrą stronę, ale jest okazją do zmiany. I jest wiele teorii tego, w jaki sposób kryzys wiary wpływa na nasze doświadczenie Chrystusa, ale chciałbym dzisiaj na użytek tego naszego wspólnego spotkania i rozważania pokażę wam tylko jedną teorię, która moim zdaniem mi bardzo pomogła i jest moim zdaniem fenomenalna, jeżeli chodzi o zrozumienie tych procesów, które w nas zachodzą i dlaczego kryzys jest tak ważnym momentem w życiu każdego wierzącego człowieka. Janet Hagbert i Robert Gulick w swojej książce Critical Journey przeglądają się różnym etapom chrześcijańskiego życia i te etapy zobaczycie na ekranie. Te etapy to są różne etapy, które prowadzą do dojrzewania w Chrystusie, tak jak powiedzieliśmy, którego celem jest to, aby stać się osobami pełnymi miłości do Boga i ludzi. Będziesz kochał Boga i będziesz kochał bliźniego. To jest nasz cel. I w tej podróży ci autorzy wymieniają 6 etapów, z których 3 pierwsze są zewnętrzne, 3 kolejne są wewnętrzne. Nie mamy czasu, żeby przy każdym się zatrzymywać, ale w skrócie wygląda to tak. Pierwsze 3 wyglądają tak. Pierwsze jest odkrycie i rozpoznanie Boga. To jest ten moment, kiedy się nawracamy, kiedy budzimy się do nowego życia. Drugi to stawanie się uczniem Chrystusa, kiedy uczymy się pewnych praktyk, tego, co należy robić, co wierzący w Chrystusa człowiek robić powinien. Trzecie to jest produktywne życie, czyli zaczynamy świadomie służyć Bogu swoimi darami. Myślę, że wszyscy tak jak tu jesteśmy, albo większość z nas, ci, którzy jesteśmy naśladowcami Chrystusa, mniej lub bardziej jesteśmy wszyscy gdzieś na pierwszym, drugim albo trzecim etapie tej podróży. Jedna ważna uwaga jest taka, że te etapy, te rzeczy, one nie dzieją się jeden po drugim. Bardzo często jest tak, że w jakichś sferach naszego życia idziemy do przodu szybciej, w innych wolniej. To nie jest prosta linia, to jest dużo bardziej zawiasy, powroty, ale tak naprawdę pokazane są te 3 etapy. Jeżeli chodzi o czytanie Bożego Słowa, możemy być trochę dalej. Jeżeli chodzi o dawanie, hojność, możemy być zupełnie na początku. Ale potem pojawiają się 3 kolejne etapy, które mają charakter wewnętrzny. I pierwszym z nich jest podróż w głąb siebie. To jest podróż bardzo osobista i ten okres jest zawsze, praktycznie zawsze albo prawie zawsze wywołany bardzo trudnymi doświadczeniami. Niechcianymi doświadczeniami. To jest moment kryzysu. I w momencie kryzysu stajemy wobec czego, o czym za chwilę powiem, co sprawia, że możemy zmienić zupełnie nasz sposób funkcjonowania jako człowiek. Kolejnym etapem jest podróż na zewnątrz siebie, kiedy przepracujemy pewne rzeczy w sobie, mamy szansę na to, aby ponownie wyjść do zewnętrznego świata z dużo głębszym zrozumieniem tego, kim jesteśmy i dlaczego żyjemy tak, jak żyjemy, dlaczego tak się zachowujemy. Wreszcie ostatecznym etapem jest życie w miłości. To jest ten moment, kiedy Bożą miłość jesteśmy w stanie okazywać innym w sposób, który nie myśleliśmy nawet, że jest to możliwe. To innymi słowy, tak jakby kazanie na górze stało się stałą częścią naszego życia. Nie jakimś niedościgłym, odległym konceptem, który próbujemy za wszelką cenę ściągnąć do naszego poziomu, ale faktycznie nadstawiamy drugi policzek, idziemy kolejną milę, modlimy się o tych, którzy nas prześladują, którzy nam źle życzą i szukamy Królestwa Bożego przede wszystkim, wierząc, że wszystko inne będzie nam dodane. I kluczowym momentem w tym procesie, twierdzą Hagberg i Gwelik, który umożliwia głęboką przemianę charakteru, jest tak zwana ściana. Ona pojawia się zawsze w momencie tego czwartego, na czwartym etapie naszego wchodzenia za Bogiem. To jest moment bezpośredniej konfrontacji z Bogiem i walka z naszą wolą. Przechodzimy trudne doświadczenia. Doświadczenia wywołują kryzys naszej wiary i zmuszają nas do przewartościowania tego, w co do tej pory wierzyliśmy i jak żyliśmy. Stając wobec ściany, nagle zdajemy sobie sprawę z tego, że nie da już się tak żyć, jak żyliśmy do tej pory. Że cały pozór pewnego życia, które sobie stworzyliśmy z różnych powodów, o których nawet czasami nie mieliśmy pojęcia, zostaje zerwany i stajemy wobec Boga i wobec siebie, tacy, jacy naprawdę jesteśmy. Zaczynamy dostrzegać kłamstwa, jakimi żyliśmy przez lata, pozory, jakimi się otoczyliśmy. Dostrzegamy wewnętrzne motywacje, często samolubne, jakie kierowały nami w naszych życiowych wyborach. To jest bardzo trudny i bardzo nieprzyjemny moment i co jest najgorsze, nie możesz go obejść. Nie możesz go obejść. Musisz albo przez niego przejść, albo od niego uciec i powiedzieć nie. Nie mam ochoty na zajmowanie się swoim sercem. Nie mam ochoty na zajmowanie się swoimi motywacjami. Nie mam ochoty na zajmowanie się tym, co jest pod powierzchnią. Wracam tam, gdzie byłem i gdzie było mi dobrze, do produktywnego chrześcijańskiego życia, które w dużej mierze jest życiem na zewnątrz i w którym również zachodzi pewna przemiana, ale ona nigdy nie dotyka głębi ludzkiego serca. I w moim życiu było przynajmniej kilka takich ścian. Nie każdą przepracowałem. Wiele próbowałem ominąć. Ale tak naprawdę często wracałem do starych zachowań. Bo ściana nie pojawia się raz w twoim życiu. Ona może pojawić się za każdym razem, kiedy wejdziesz w sytuacje, które są nieprzyjemne, trudne, które właśnie konfrontują cię z tym, przed czym najbardziej w swoim życiu uciekasz. I wiele razy w swoim życiu uciekałem, bo nie chciałem zajmować się tym, co jest we mnie. Nie chciałem zajmować się tym, co pod powierzchnią. Nie chciałem pozwolić Chrystusowi, aby naprawdę przemienił nie tylko moje zewnętrzne zachowania, ale przede wszystkim moje serce, moje wewnętrzne motywacje. To, czego nie widać, albo co widać czasami z opóźnionym zapłonem na zewnątrz. O kilka lat temu po raz pierwszy odważyłem się przebić tę ścianę, jedną z nich, z powodu rodzinnych problemów, na które już po prostu nie miałem wpływu. I powiedziałem Bogu dosyć. Albo to zmienisz we mnie, albo ja nie chcę tak żyć po prostu. I to był pierwszy raz, kiedy stanąłem twarzą w twarz z sobą i swoimi słabościami. Nie był to przyjemny widok. Ale dzięki Bogu i pracy terapeutycznej, ludzi, którzy pomogli mi zobaczyć pewne rzeczy we mnie, udało mi się w niektórych kwestiach przebić na drugą stronę. I od tego czasu kilkakrotnie stawałem wobec ściany i bywało różnie, ale rzecz, której się nauczyłem i ciągle uczę, to doceniać te niechciane momenty w moim życiu, które pojawiają się czasami jak grom z jasnego nieba, których nie chcę, których nie znoszę, których wolałbym, żeby się nigdy nie wydarzyły i nikomu nie życzę. Ale nauczyłem się doceniać te trudne momenty, które stają się dla mnie okazją do tego, aby znowu przebić się przez ścianę. Wtedy pojawiają się wątpliwości, trudne pytania, czasami bez odpowiedzi, ale już staram się nie zostawiać tych momentów własnemu biegowi, ale każdy z nich chcę potraktować jako okazję do jeszcze głębszego i bardziej autentycznego zaufania Bogu, który do pogrążonego w kryzysie wiary Jana powiedział: idźcie i donieście Janowi, o tym, co widzicie i słyszycie. Niewidomi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim głoszona jest dobra nowina. I szczęśliwy jest ten, kto się do mnie nie zrazi. W innym tłumaczeniu, kto się mnie nie zaprze. Jezus w odpowiedzi na wątpliwości Jana cytuje fragmenty z księgi proroka Izajasza, które zapowiadały nadejście Mesjasza, i mówi: przekażcie Janowi, co się dzieje. Przekażcie to, co widzicie. On sam to głosił i zapowiadał to, czemu poświęcił swoje życie, wskazując na mnie. I teraz to, co on głosił, dzieje się na waszych oczach. I mówi: powiedzcie mu, on tego zobaczyć nie może, ale wy widzicie, ja jestem Mesjaszem, którego zapowiadali prorocy. Powiedzcie mu: Janie, nie pomyliłeś się. Dobrze zrobiłeś, dobrze zaufałeś, nie pomyliłeś się. Okoliczności twojego życia mówią co innego. Okoliczności twojego życia są przeciwko tobie i mówią: bez sensu to życie, mogłeś mieć lepsze życie, mogłeś być w Pałacu Królewskim, mogłeś być kim chciałeś. Ale Janie, mówi Jezus, nie pomyliłeś się ani przez chwilę. I zwróćcie uwagę na to, że Jezus w żaden sposób nie występuje przeciwko Janowi i jego wątpliwościom. On go nie napomina, on go nie karci. On po prostu kieruje wzrok Jana na siebie i mówi: spójrz na mnie. Idźcie, opowiedzcie Janowi o tym, co widzicie. Niech popatrzy znowu na mnie, mówi Jezus. A na koniec dodaje: szczęśliwy, kto się do mnie nie zrazi. I dosłownie ten fragment brzmi: szczęściarzem, czy błogosławionym, makarios, to jest to samo słowo, które użyte jest na początku kazania na górze, kiedy Jezus mówi: makarios cisi, makarios cierpiący, makarios miłosierni, makarios czystego serca. To jest to samo słowo i Jezus znowu odwołuje się do błogosławieństwa i mówi: makarios jest tym szczęściarzem. To jest dosłownie to szczęście. Można mu zazdrościć, można zazdrościć temu, kto się dosłownie nie potknie o mnie. Kto się nie wywróci z mojego powodu. I to jest właśnie kluczowy moment każdej chwili zwątpienia. Kiedy stajemy wobec ściany, o której wcześniej mówiliśmy, która zmusza nas, wydarzenia naszego życia zmuszają nas do tego, żeby spojrzeć pod powierzchnię naszego życia, przyjrzeć się temu, co w nas najbardziej ukryte. Ale koniec końców zostajemy z pytaniem: czy zaufasz świadectwom uczniów Jezusa, nawet jeżeli rozmijają się z twoim doświadczeniem? Jedno drugiemu nie przeczy. Praca Boga nad twoim sercem nie przeczy temu, że On ciągle jest tym, na którego chcesz patrzeć i za Nim iść. Czy zaufasz mi, zamiast przewrócić się o mnie? Czy zaufasz słowom samego Jezusa, który mówi: tak, ja jestem tym, na którego tak bardzo czekałeś i którego tak bardzo w tej chwili potrzebujesz? Czy zaufasz mi? Czy dasz się przeprowadzić przez te trudne doświadczenie, po którym nigdy już nie będziesz taki sam? Będzie ci ciężko, będziesz musiał wykonać pewną pracę, ale nigdy już nie będziesz takim samym człowiekiem. Roland Rollheiser w swojej książce Secret Fire opisuje historię, która jest zaczerpnięta od greckiego pisarza Nikosa Kazantakisa. W tej historii pewien mnich, ojciec Malarias, przeżywa swój kryzys wiary. I na pytanie jednego z braci: ojcze Malarias, czy ojciec ciągle zmaga się z diabłem? Odpowiada: nie. Mówi: zestarzałem się już i on też się przy mnie zestarzał. Zmagam się z Bogiem. Zmagasz się z Bogiem i masz nadzieję, że wygrasz? Nie. Mam nadzieję, że przegram. I myślę, że w chwilach zwątpienia to jest nasza najgłębsza nadzieja. Kiedy patrzymy na świat, który rozpada się na naszych oczach, gdzieś głęboko w sercu mamy nadzieję, że chociaż rzucamy w stronę Boga słowa, których może gdzieś po cichu wstydzimy się, mamy głęboko w sercu nadzieję, że przegramy. że przegramy tę batalię z Bogiem, bo On znowu okaże się tym, kim był, kiedy pierwszy raz w Niego uwierzyliśmy. Że nie odejdziemy od Niego, tylko jeszcze bardziej Mu zaufamy, ale tym razem na nowo, odświeżeni, bardziej prawdziwi, zahartowani w ogniu zwątpienia. Że nie przewrócimy się o Jezusa, ale pozwolimy Mu wygrać. I znowu, i jeszcze raz, i jeszcze raz. A do wszystkich wątpiących i umęczonych zmaganiem z życiem, Jezus wystosowuje zaproszenie, które znajdujemy na końcu tej Jego wypowiedzi w kontekście pytania Jana Chrzciciela. Tym wyznaniem, tym zaproszeniem Jezus kończy cały dyskurs, który prowadzi z faryzeuszami i z ludźmi, którzy Go słuchają. Jezus kończy go tymi słowami. Ojciec powierzył mi całą prawdę. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn oraz ten, komu On zechce Go objawić. Dlatego przyjdźcie do mnie, wy wszyscy, którzy jesteście zmęczeni i przeciążeni, a ja zapewnię wam odpoczynek. Posłuchajcie, jak niezwykle wygląda odpoczynek w oczach Jezusa. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny, a wasze dusze odetchną. Moje jarzmo jest wygodne. Mój ciężar lekki. Jezus daje do zrozumienia, że został posłany przez Boga Ojca, z którym trwa w bliskiej relacji. On znowu przypomina, to ja jestem tym, na którego Jan wskazywał kiedyś i tu się nic nie zmieniło. I tych wszystkich, którzy zmagają się z Bogiem i z życiem, Jezus zaprasza do szczególnej relacji ze sobą, dzięki której bliżej poznamy samego Boga. Żeby tej relacji doświadczyć, Jezus zaprasza nas do wspólnego jarzma. I dla nas dzisiaj w XXI wieku być może jest to przyrząd zupełnie nieznany albo znany być może z jakichś dawnych historii, opowieści, ale jarzmo wygląda tak jak na tym zdjęciu. To drewniana belka, która jest umocowana do grzbietu zwierzęta pociągowego, najczęściej wołu, która pełni rolę prymitywnej uprzęży, dzięki której zwierzę mogło ciągnąć pług czy wóz. I przy pomocy jarzma sprzęgano z sobą parę zwierząt, żeby uzyskać większą siłę pociągową. I dwoje zwierząt w jarzmie wygląda tak. No zaraz, ale przecież Jezus mówił, przyjdźcie do mnie spracowani i obciążeni, a ja wam dam odpocznienie, a potem mówi, założę na was moje jarzmo. To będziemy nieść to jarzmo, mieć to jarzmo, czy będziemy odpoczywać, czy o co tak naprawdę chodzi? Tak naprawdę trudno, jeżeli sobie szczerze na to popatrzymy, no trudno o gorszy symbol bliskości niż jarzmo. Zarówno w naszej kulturze, jak i w literaturze biblijnej Starego i Nowego Testamentu jarzmo pojawia się praktycznie za każdym razem w ten sam sposób, w tym samym związku frazeologicznym, czyli jarzmo niewoli. Prawie zawsze. W Biblii zawsze, oprócz tego jednego razu. I to jest jedyny raz, kiedy jarzmo pojawia się jako coś pozytywnego. Gdybym powiedział mojej żonie, kochanie, zapraszam cię do mojego jarzma, to pewnie spojrzałaby na mnie z politowaniem, tak jak patrzy na mnie właśnie teraz. Więc nie polecam. Ale Jezus, mówiąc do zmęczonych i przeciążonych ludzi, proponuje im odpoczynek, czyli jarzmo. Na pierwszy rzut oka brzmi to jak pójdźcie do mnie wszyscy zmęczeni i przeciążeni, a ja was jeszcze dociążę. Tak to brzmi. Jednak Jezus odwołuje się do podstawowej funkcji jarzma, która od samego początku nie była zła, tylko była dobra. Bo sednem jarzma była pomoc w ciągnięciu ogromnego ciężaru. I co ciekawe, to jest dla mnie fascynujące. Jezus naprawdę jest realistą. On tak jak we wszystkich swoich wypowiedziach, Jezusa nie można oszukać, jeżeli chodzi o życie. On wie, że życie jest trudne, pełne znoju, kłopotów. Jezus mówi o rzeczach tak, jak rzeczy się mają. I to, co ciekawe, Jezus nie tworzy żadnej utopijnej wizji odpoczynku od trudów życia. Jezus nie zaprasza nas, nie mówi przyjdźcie do mnie, a ja wam dam kocyk, herbatkę i sobie usiądziecie w cieniu, a ja będę za was zasuwał. Jezus tego nie mówi. Jezus nie mami nikogo iluzją jakiegoś utopijnego odpoczynku, który nie ma żadnego związku z naszym codziennym życiem. Zamiast tego Jezus mówi, zapraszam cię do mojego jarzma. I mówi, zamiast ciągnąć swoje życie w pojedynkę, weź na siebie moje jarzmo, to co ja daję, mój sposób życia, weź na siebie moje przykazania, mój sposób funkcjonowania, załóż go na siebie i nie będziesz szedł sam, mówi Jezus. Razem pociągniemy ten ciężar nie do zniesienia. Jezus mówi, a kiedy będziemy szli razem w tym jarzmie, ty patrz, cały czas patrz na mnie i ucz się ode mnie, jak ja to robię, a wtedy odkryjesz, że życie może być lżejsze, niż ci się wydaje. Ciężar pozostanie ciężarem, ale po pierwsze będziemy je ciągnąć razem, a po drugie coś niezwykłego wydarzy się w tobie, kiedy będziesz patrzył na to, jak ja niosę ten ciężar. I mówi o sobie, ja jestem łagodny i pokorny. W innych tłumaczeniach mówię o sobie, jestem cichy i pokornego serca. I my przechodzimy na tym fragmentem, myślę sobie, no tak, Jezus jest łagodny i pokorny. A jaki miałby być Jezus? Przecież chyba nie niełagodny i chyba nie niepokorny. Ale niech nas nie zmyli potoczne znaczenie tych słów. Łagodny, czyli z greckiego praus, oznacza kogoś, kto ma w sobie ogromną siłę, ale potrafi utrzymać ją pod kontrolą. To jest człowiek łagodny. Świadomy swojej wewnętrznej siły, ale potrafiący utrzymać ją pod kontrolą. Pokorny, z greckiego tapeinos, to ktoś, kto polega na Bogu bardziej niż na sobie. To nie jest ktoś, kto po prostu kładzie uszy po sobie i się nie odzywa, ale pokorny to ktoś, kto potrafi polegać na Bogu bardziej niż na sobie. A zatem Jezus mówi, chodź ze mną i ucz się ode mnie innego sposobu na życie. Zamiast wątpić, szarpać się i kopać, użyj swojej siły pod kontrolą, jednocześnie polegając na Bogu bardziej niż na sobie. I mówię, popatrz na mnie, jak ja to robię. Popatrz na mnie, jak ja to robiłem na kartach Ewangelii. Ilekroć mnie wyśmiewano, pokazywano palcami, ilekroć trzeba było się tłumaczyć z tego, kim jestem. Popatrz na mnie, jak ja to robię i ucz się ode mnie. Myślisz, że nie miałem siły skończyć tego wszystkiego? Oczywiście, że miałem. Ale z jakiegoś powodu wybrałem łagodność zamiast swojej siły. Tak naprawdę Jezus powiedziałby, wybrałem moją siłę pod kontrolą. I to czyniło mnie łagodnym. I nigdy nie przestałem ufać Bogu, Ojcu, bardziej niż, czy polegać na Bogu bardziej niż na sobie. Nawet w krytycznym momencie, kiedy byłem w ogrodzie Getsemane, kiedy modliłem się do Ojca i błagałem i prosiłem, jeżeli to tylko możliwe, zabierz ten kielich. Proszę Cię, zabierz ten kielich. Koniec końców, Jezus by powiedział, powiedziałem, ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. I poszedł w sam środek cierpienia, bólu i krzyża. Dla Ciebie i dla mnie. To jest mój sposób, mówi Jezus, na radzenie sobie z trudami życia. Dlatego moje jarzmo jest wygodne, a mój ciężar jest lekki. I naśladując mnie, mówi Jezus, Twoja dusza odetchnie. Może po raz pierwszy od wielu lat, patrząc na mnie, mówi Jezus, Twoja dusza wreszcie zrobi wielkie... W parafrazie tego fragmentu autorstwa Eugene'a Petersona, amerykańskiego pastora i autora książek chrześcijańskich, ten fragment brzmi tak. Chciałbym, żebyśmy go uważnie wysłuchali. Jesteś zmęczony? Czujesz się zużyty? Wypalony? chodź do mnie. Przyjdź do mnie, a odzyskasz życie. Pokażę ci, jak naprawdę odpocząć. Chodź ze mną i pracuj ze mną. Zobacz, jak to robię. Naucz się niewymuszonych rytmów łaski. Nie nałożę na ciebie niczego ciężkiego ani źle dopasowanego. Dotrzymuj mi kroku, a nauczysz się żyć swobodnie, w wolności. Bo w chwilach zwątpienia Jezus nie daje ci żadnej recepty, żadnego motywacyjnego pep talk. Tego, co mówi, nie usłyszysz i nie znajdziesz na TikToku ani na YouTubie. Jezus nie daje ci łatwych odpowiedzi. Jezus daje ci siebie, samego siebie, abyś wraz z Nim niósł ciężary życia, które czasami, powiedzmy sobie szczerze, zwyczajnie po ludzku, wydają się być po prostu nie do zniesienia. I za chwilę zespół będzie dalej prowadził nas w uwielbieniu, ale zanim to się stanie, chciałem poprowadzić nas w krótkiej modlitwie, która wierzę jest echem też tych słów, które Jezus wypowiedział najpierw do Jana, a później do ludzi, którzy tam byli w tamtym tłumie. Jest to modlitwa, stara modlitwa, napisana przez pewną kobietę, która uczyła się tego, jak żyć z Bogiem naprawdę, jak pozwolić Bogu rozświetlać nawet najciemniejsze rejony jej duszy. Znana jest jako Teresa z Awii. I chciałem poprowadzić nas w tej krótkiej modlitwie i tam, gdzie jesteś, być może dzisiaj to jest właśnie ten dzień, ten moment, kiedy czujesz się szczególnie przeciążony, przechodzisz kryzys wiary, może jesteś na granicy niewiary. Chciałbym poprowadzić Cię w tej modlitwie, ona jest bardzo krótka, ale jeżeli uznasz to za stosowne, to proszę Cię, żebyś w swoim sercu powtarzał te słowa po mnie. Niech nic Cię nie smuci. Niech nic Cię nie przeraża. Wszystko mija, lecz Bóg jest niezmienny. Cierpliwością osiągniesz wszystko, a temu, kto posiada Boga, niczego nie braknie. Bóg sam wystarczy.